A dziś o tym, co dotyka mieszkańców dużych miast, małych miejscowości, wyzwania stojące przed samorządami czy dyrektorami szkół związane z reorganizacją systemu oświaty oraz rewolucja w szkolnictwie branżowym. Temu poświęcona jest dwudniowa ogólnopolska konferencja samorządu i oświaty Edukacja Przyszłości, która odbywa się w Toruniu, konkretnie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.
Adriana Andrzejewska
i Maciej Wilkowski, witamy serdecznie, zapraszamy na audycję Jaki Region. Dziś poświęconą właśnie reformie edukacji nasi pierwsi goście to pani Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Oraz pan Karol Małolepszy, dyrektor gimnazjum w Ząbkach.
Dzień dobry.
I zaczniemy właśnie od pana dyrektora. Oczywiście reforma to coś, co właśnie na państwu, na dyrektorach spoczywa. Jakie są te najtrudniejsze wyzwania i zadania, które teraz przed państwem stoją?
Tak jak w dniu dzisiejszym mówiłem w czasie konferencji, w zależności od typu szkoły, te wyzwania dla każdego dyrektora będą inne, bo albo jest się gimnazjum likwidowanym, albo gimnazjum włączanym, albo szkołą podstawową, czy szkołą branżową techniczną. Każdy będzie miał inny rodzaj zadań, choć wspólne elementy są również. W moim przypadku jest to szkoła, która będzie włączana do szkoły podstawowej i będziemy tam klasami gimnazjalnymi, czyli mam dużo czynności administracyjnych, ponieważ inwentaryzacja, przekazywanie całej dokumentacji, zaświadczenie dla nauczycieli, co się z nimi od 1 września dzieje i to muszę do 15 maja zrobić, przygotowanie całego arkusza organizacyjnego na najbliższe 3 lata, żeby zagospodarować nauczycieli i znaleźć im miejsce pracy, tak żeby tej pracy nie stracili. Także pracy jest dużo i...
Starcza doby?
Nie brakuje.
Pani prezydent, natomiast jak to wygląda od strony samorządów w Bydgoszczy, ten system... Te zmiany wszystkie już są przygotowane? Można powiedzieć, że już właściwie zapięte na ostatni guzik?
To, co jest przygotowane, to nowa sieć szkół podstawowych i oczywiście gimnazjów, co się będzie z nimi działo przez najbliższe 2 lata, a także nowa sieć szkół ponadpodstawowych. Przygotowanie do tej sieci w tak bardzo krótkim czasie, od podpisania ustawy przez pana prezydenta 9 stycznia do momentu, kiedy ogłosiliśmy naszą propozycję 20 stycznia, to praktycznie było bardzo niewiele czasu. Odbyliśmy szereg spotkań. Ja uczestniczyłam w kilkudziesięciu spotkaniach z nauczycielami, rodzicami, z przedstawicielami społeczności lokalnych po to, aby porozmawiać o propozycji, którą wspólnie przygotowaliśmy. A w Bydgoszczy było to zadanie bardzo złożone i skomplikowane. Mamy łącznie 118 wszystkich jednostek organizacyjnych, 50 gimnazjów, w tym 10 działających samodzielnie. Jesteśmy dopiero po przygotowaniu, czy aż nawet po przygotowaniu nowej propozycji sieci. Przyjęli ją radni Rady Miasta Bydgoszczy. Będzie w tej chwili już ta ostateczna uchwała w marcu. Natomiast jeszcze mnóstwo, ale to mnóstwo zadań przed nami. Mnóstwo uchwał, inwentaryzacji, przygotowań, przekształceń, przygotowań budynków. Także jeszcze długa droga.
A dużo takich wątpliwości pojawia się chociażby od rodziców, od nauczycieli i do pani, i tutaj do pana dyrektora. Czy sporo takich głosów jest?
No wątpliwości na pewno było sporo, szczególnie tam, gdzie były samodzielne gimnazja, nauczyciele z lękiem patrzyli w przyszłość. Część z nich rozumiała to, że w ich budynku, w tej szkole nie będzie już innej samodzielnej szkoły, bo na przykład sieć szkół podstawowych w danej części miasta jest już wystarczająca i zdawali sobie sprawę z tego, że nie ma sensu tworzenia tutaj odrębnej placówki. Niemniej spotkań i wątpliwości było dużo. Najczęściej dotyczyły one przyszłości nauczycieli. Czy będą mieli pracę? Co będzie z nimi w przyszłości? Rodzice jedynie pytali, czy dzieci będą mogły dokończyć swoją edukację w tym budynku, w którym do tej pory się uczyły i czy nowy obwód dla szkoły podstawowej będzie odpowiedni, czy przypadkiem nie pogorszą się warunki nauki dla dzieci najmłodszych.
W naszym przypadku rodzice i nauczyciele przyjęli z dużą powagą fakt, że taka reforma istnieje i jakby sprawę nie dyskutują, natomiast wątpliwości dotyczą po pierwsze sieci szkół, ilości dzieci w szkole, ponieważ ten nowy twór, który powstanie, będzie liczył 1450 dzieci w 2 budynkach, co nie sprzyja jakby komunikacji wzajemnej i wzajemnych relacjach, przechodzenie nauczycieli ze szkoły do szkoły, niejasność z podstawą programową, co rodzice mówili na spotkaniach styczniowych i lutowych, niejasność siatki godzin, nie wiemy jak ona będzie wyglądała. Dziś stan jest zupełnie inny, ale w momencie, kiedy te dyskusje i rozmowy prowadziliśmy w styczniu i lutym z mieszkańcami Ząbek, nie do końca satysfakcjonowały. Nawet padały pytania, czy oby nauczyciele podstawówki i gimnazjum mają odpowiednie kompetencje, żeby w tych nowych szkołach uczyć. uczyć. No, takie są wątpliwości rodziców. Dzieci też takie wątpliwości mają. Czy aby to jest dla nich dobre i korzystne? Pytania są oczywiście bez odpowiedzi, ponieważ ciężko znaleźć właściwą odpowiedź.
A pani prezydent, to pytanie do zastępcy prezydenta Bydgoszczy Iwony Waszkiewicz. Czy są takie przypadki w Bydgoszczy, że budynek, w którym istniało na przykład gimnazjum albo mała szkoła podstawowa, teraz po reorganizacji zostanie pusty?
Niektóre budynki, w których funkcjonowały samodzielne gimnazja, będą za 2 lata, jak gdyby już nie będą zagospodarowane na placówki oświatowe i będą one do dyspozycji miasta. Miasto tych potrzeb w zakresie różnych działań publicznych ma bardzo, bardzo dużo i z pewnością te budynki odpowiednio zagospodaruje, ale są takie gimnazja samodzielne, niewielkie, które po wygaśnięciu rzeczywiście nie będą przekształcane już w żadną inną placówkę oświatową.
No i teraz zapytamy o pieniądze. Też pytanie do pani prezydent. Ile ta reforma będzie kosztowała w Bydgoszczy? Czy to już jest policzone?
Wstępnie przygotowywaliśmy taką symulację kosztów, ale tylko i wyłącznie kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury i budynków. I te koszty zostały obliczone na około 10 milionów złotych. I to dotyczy przede wszystkim kosztów związanych z przekształcaniem gimnazjów w nowe szkoły podstawowe, czyli przystosowaniem ich do dzieci najmłodszych, ale także przygotowaniem, co jest dużo większym kosztem, wszystkich obecnych szkół podstawowych samodzielnych, 6-klasowych, do tego, aby mogły funkcjonować w systemie 8-klasowym, aby miały przygotowane pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne. Niektóre szkoły zmieniają też siedzibę, więc musimy również przygotować zmiany w tym zakresie. Nie liczyliśmy tutaj absolutnie kosztów odpraw związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli, czy kosztów stanów nieczynnych nauczycieli.
A czy spotykają się państwo z takim problemem, że na przykład szkoły będą musiały w systemie dwuzmianowym uczyć dzieci, bo na przykład właśnie, no niestety tego miejsca będzie mniej niż...
Przygotowując nową sieć szkół podstawowych, analizowaliśmy ją w takim zakresie długim, jeśli chodzi o czas i przede wszystkim, jeśli chodzi o do roku 2023-2024, aby zobaczyć, jak będzie szkoła funkcjonowała właśnie wówczas. Więc w okresie przejściowym przez najbliższe 6 lat może się tak zdarzyć, że w niektórych szkołach będzie ten czas pracy szkół wydłużony. Natomiast my patrzymy, jak te szkoły będą funkcjonowały docelowo. I obwody zostały tak przygotowane, aby nie było zmianowości w tym okresie, kiedy wszystkie szkoły podstawowe będą już funkcjonowały według nowych obwodów.
Dołączyli do nas kolejni goście tej części audycji Jak i Region. To Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, pan Marek Gralik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.
Dzień dobry państwu.
No to właśnie spytajmy pana kuratora, bo chcieliśmy to pytanie zadać na początek, ale państwo oczywiście witali się tutaj z panią minister. Panie kuratorze, jak wygląda przygotowanie w regionie? Czy jesteśmy dobrze przygotowani na wdrażanie tej reformy?
Dobrze to za mało powiedziane. Bardzo dobrze, to byłoby właściwe słowo. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, czyli bardzo formalnym, ale dobrze, że ten etap formalny bardzo dobrze przechodzimy. Przy współpracy z samorządowcami, mam na myśli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale również radnych, udało nam się taką formułę wypracować, a z tego skorzystało ponad 85% samorządowców. Konsultowało z nami swoje pomysły dotyczące zmian sieci, że te uchwały, jak państwo wiecie, są opiniowane przez kuratora w sposób pozytywny. W tej chwili 80% uchwał zostało już zaopiniowanych i te wszystkie uchwały zaopiniowane są pozytywnie.
A czy jest jakiś przypadek w naszym regionie, tutaj w Kujawsko-Pomorskim, no, nad którym trzeba było ze strony kuratorium mocniej popracować? Coś, co pana zaskoczyło, zdziwiło?
Takich przypadków jest dużo. Nie będę podawał nazwy gminy, ale podam taki przypadek, w którym lista uwag kuratora do tejże uchwały wynosiła 3 bite strony. Także proszę sobie wyobrazić, że myśmy de facto tymi uwagami napisali nową uchwałę dla samorządu. Mimo to, jako taki życzliwy były Belfer, nie postawiłem oceny niedostatecznej, czyli opinii negatywną, a opinię pozytywną z uwagami, chociaż tych uwag to była bardzo długa litania.
I były radny, to jakby miał, nie ma pan problemu z pisaniem uchwał.
A to prawda.
To jaka to była gmina?
Nie powiem.
To spytajmy pana prezydenta, bo już tutaj pani prezydent Bydgoszczy mówiła, panie prezydencie, jak to w Toruniu wygląda? Czy są takie przypadki, że na przykład jakieś szkoły będą stały puste? Czy są nauczyciele, którzy stracą pracę?
Proszę państwa, nie ma takich przypadków. Nowym ustrojem szkolnym zajmujemy się od kilku miesięcy. Dokonaliśmy niezbędnych analiz, współpracujemy z dyrektorami, bo to oni zarządzają szkołami, które będą w nowym ustroju szkolnym ewentualnie podlegały zmianom. Dużą reformę w sieci szkół przeprowadziliśmy w Toruniu w 2003 roku i myślę, że to procentuje. Mamy w Toruniu 3 samodzielne gimnazja. Jedno gimnazjum jest w kompleksie budynków ze szkołą podstawową i tutaj nie ma żadnego problemu. To jest gimnazjum numer 2 i szkoła podstawowa numer 2 będą od nowego roku szkolnego stanowiły jeden organizm, jedną 8-letnią szkołę podstawową. Jedno z gimnazjum przekształcamy w szkołę podstawową, 8-letnią szkołę podstawową przy ulicy Wielkiej Wigury, dobre gimnazjum numer 3. Oczywiście pociągnęło to za sobą konieczność zmian obwodów, ale osiągnęliśmy tutaj kompromis z dyrektorami szkół, których obwody musiały być trochę uszczuplone. I jedno gimnazjum numer 21 włączamy do szkoły podstawowej numer 7. Dzięki temu unikamy jednozmianowości. Te dwa budynki są położone 700 metrów od siebie. Dzięki temu szkoła podstawowa będzie miała bardzo dobrą bazę, bo gimnazjum jest po termomodernizacji z nowoczesnym kompleksem sportowym. A jakie klasy będą się uczyły w tych budynkach, no to już jest decyzja Rady Pedagogicznej i rodziców. Także nie ma problemów i to był jeden z naszych celów, żeby żaden z budynków, które są w tej chwili budynkami oświatowymi, nie był przeznaczony na inne cele niż oświatowe. Zależało nam na tym, żeby także utrzymać bardzo dobry poziom warunków do nauczania w szkołach, a także, no, co jest istotne, ochrona miejsc pracy nauczycieli.
Przy okazji takich zmian zawsze pojawia się sporo wątpliwości i wątpliwości mają między innymi rodzice, którzy protestowali ostatnio 10 marca. Zapowiadają podobne protesty 10 każdego miesiąca. Posłuchajmy, jakie są ich największe wątpliwości.
Nie wiem, czy ten pomysł mi się zupełnie nie podoba, bo są tam dobre elementy, ale na pewno mi się nie podoba sposób, w jaki ta reforma jest wprowadzana. Nie podoba mi się pośpieszność i to, że nie była przeprowadzona ogólnopolska dyskusja na temat sensowności tej reformy. Lekceważone są głosy ekspertów, nowy program pisany jest na kolanie. Reforma wprowadzi chaos w szkołach, na którym na chaosie zawsze tracą dzieci.
Ta reforma jest przygotowana na kolanie i my boimy się, że tak naprawdę, że to będzie tak jak z tymi drzewami. Że one najpierw zostały ścięte, a teraz ktoś się nad tym zastanawia i mówi, że rzeczywiście to był błąd. Nie mamy takiego prawa, w ogóle nie chcemy tego robić, żeby ktoś próbował na naszych dzieciach, czy to jest dobra reforma, czy zła.
Bardzo często podkreślamy, że przejście do gimnazjum jest traumą dla dzieci, tak, że trafiają w niesprzyjające środowisko. Ja z własnych obserwacji mogę powiedzieć zupełnie coś innego. Dobre gimnazjum otwiera dziecko, dobre gimnazjum zmienia perspektywę. Moja córka w dobrym gimnazjum odżyła. To była jej decyzja, to było jej dążenie, żeby być w jednym z najlepszych gimnazjów. Taka pozytywna zmiana, jak u niej nastąpiła, to życzyłabym każdemu dziecku. I tej szansy nie dostanie moja druga córka, która jest w tej chwili w klasie 6 i która w klasie 5 odwiedziła wszystkie liczące się gimnazja w Toruniu na drzwiach otwartych i w klasie 5 wybrała sobie gimnazjum, do którego będzie chodzić. I teraz ja jej muszę powiedzieć, że z jej planów są nici.
Panie kuratorze, jak pan odpowie na te wątpliwości rodziców?
Bardzo wiele wątków było poruszanych, z pewnością programu by mi nie starczyło, nie chciałbym zdominować tego programu swoją wypowiedzią. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że rodzice mówią pewnymi takimi kalkami, czyli powtarzają wciąż to samo, że chaos, że jest na kolanie pisany program, że jest pośpiesznie i tak dalej. To są kalki, które są powielane i które jakby odstają od rzeczywistości. rzeczywistości, gdybym chciał po kolei każdy analizować, by zajęło troszeczkę czasu, ale chociażby skupię się na tym jednej rzeczy, na tej pośpieszności. Tak? Rodzice 31 marca najpóźniej będą wiedzieć, dokąd trafi ich dziecko. Już teraz w zasadzie wiedzą, no bo rady podjęły swoje uchwały i jak rodzice chcą się dowiedzieć, czy co będzie, co się stanie z gimnazjum, szkoła podstawowa będzie 8-letnia, no bo musi być, no to rodzice będą wiedzieć, jak się zmieniają obwody. Jak rodzice są zainteresowani, mogą się dowiedzieć, na każdym BIP-ie jest to zawieszone. Oczywiście będzie uchwała ostateczna podjęta do 31 i wtedy 31 wszyscy rodzice będą wiedzieli, dokąd swoje dziecko puszczą. Jeśli chodzi o gimnazję, o poszukiwanie bardzo dobrego gimnazjum, to jest bardzo ciekawy temat. Jak to się dzieje, że rodzice szukają gimnazjum dla swojego dziecka? No przepraszam bardzo. Gimnazja z założenia to miały być szkoły, które wyrównują szanse edukacyjne. Z założenia wszystkie gimnazja są takie same, czy bardzo podobne do siebie. Z założenia wszystkie gimnazja mają obwody. Czyli z założenia to są gimnazja egalitarne. A co się stało? Stało się właśnie to, że część gimnazjów stało się gimnazjami elitarnymi. Szczególnie te, które są przy liceach ogólnokształcących, o Gili tutaj już toruńskiej nie wspomnę. I wówczas faktycznie następuje swego rodzaju rywalizacja, poszukiwanie lepszego gimnazjum. A z założenia gimnazja wszystkie miały być bardzo zbliżone do siebie, wyrównywać szanse. Tego zadania gimnazja nie spełniły. Spełnią to szkoły podstawowe 8-letnie. Po 8-letnich szkołach podstawowych wszyscy będą na tyle dobrze przygotowani, żeby sprostać wymogom tych szkół ponad podstawowych, bo nie mówimy już o gimnazjalnych, typu liceum czy też technikum, nie mówiąc o szkole branżowej.
Tyle. Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Ja mam pytanie do samorządowców, do zastępców prezydenta Bydgoszczy i Torunia. Autorem reformy edukacji jest ministerstwo, natomiast czy państwo jesteście tą pierwszą instancją, z którą zderzają się rodzice, i to wy jakby przyjmujecie na siebie te pretensje?
No rzeczywiście tak jest. Spotkania, w których uczestniczymy, często osobiście spotykamy się z nauczycielami, z rodzicami. Dla nich to są najczęściej decyzje odgórne. Często zadają pytanie, dlaczego państwo likwidują gimnazja? Ci, którzy byli z tych gimnazjów zadowoleni, nie tylko z tych elitarnych, ale również i z tych gimnazjów obwodowych, bo wiele z nich naprawdę świetnie działało, no mają taki smutek, takie lekkie pretensje, że likwidujemy gimnazja. No, likwidacja następuje z mocy ustawy. My jako samorządowcy nie mamy na to żadnego wpływu. Wpływ, jaki mamy, to jak będzie się kształtowała sieć, co możemy zaoferować jak najlepszego naszym uczniom, naszym dzieciom, tak aby zapewnić im jak najlepszy rozwój. I to się staramy robić i tłumaczyć, czyli gdzie będą się uczyć w 8-letnich szkołach podstawowych i co oferujemy im potem. A odnosząc się jeszcze niestety do tych różnych wątpliwości, to one nadal jednak mimo wszystko są, gdyż jeszcze nie są niektóre rozporządzenia zatwierdzone, chociażby rozporządzenie dotyczące organizacji klas i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego. Tam są jeszcze nadal wątpliwości, więc również nie możemy odpowiedzieć i rodzicom, i klubom sportowym, które nas pytają, które dyscypliny w których szkołach będą mogły być uruchamiane. A ja powiem, że w Bydgoszczy oddziałów sportowych jest ponad 180, więc jest to dla nas bardzo istotny element, więc jeszcze na niektóre rozstrzygnięcia, czy chociażby jeszcze rozporządzenie o organizacji pracy szkół, które też jeszcze nie jest podpisane, nadal czekamy.
Co dodałby do tego pan prezydent Zbigniew Fiderewicz?
Proszę państwa, pracuję w samorządzie prawie 30 lat i nie pamiętam reformy, która by za sobą nie niosła problemów na poziomie samorządu, bo to samorządy muszą decyzje, które zapadają w parlamencie czy na poziomie rządu, na poziomie lokalnym realizować. I chyba nie było takiej reformy, która, może poza reformą samorządową, która przebiegła bezboleśnie, bezproblemowo. I myślę, że to jest normalne jeżeli chodzi o tak dużą zmianę, jaką jest zmiana ustroju szkolnego. Oczywiście na poziomie samorządu, mając już doświadczenie, akurat mówiłem o tym, że w Toruniu większych problemów nie było, jeżeli chodzi o gimnazja, bo my też obserwujemy, jak te gimnazja funkcjonują w zespołach szkół. Nigdy nie jest tak, że 100% absolwentów gimnazjum w skład, które wchodzi w skład zespołu szkół, pozostaje nadal absolwentom szóstej klasy szkoły podstawowej, pozostaje nadal w tej szkole i uczy się w gimnazjum. Około 20-30, a nawet 40% poszukuje dla siebie innego miejsca do kształcenia na poziomie gimnazjum i nie zawsze to jest spowodowane tym, że poziom w szkole podstawowej był zły, czy niesatysfakcjonujący ucznia, czy rodziców, ale uczniowie i rodzice odczuwają potrzebę zmiany. Oczywiście cieszą się dużym powodzeniem w Toruniu gimnazja pozaobwodowe, te, które funkcjonują w strukturze liceów ogólnokształcących. Są to z reguły licea z klasami dwujęzycznymi, tak jak w czwartym liceum gimnazjum z językiem francuskim, czy w dziesiątym z językiem angielskim. Ale zgadzam się tutaj z panią wiceprezydentem Iwoną Waszkiewicz, że niestety my też na poziomie musimy, na poziomie samorządu nieraz korygować błędy, które powstają na szczeblu parlamentu czy rządu, bo te niuanse, prawda, które nieraz trudno wyczytać na etapie legislacyjnym, my wychwytujemy na poziomie samorządu.
Kończymy tę pierwszą część naszej audycji. To spotkanie, rozmowę z kuratorem kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty, z samorządowcami. Przypomnę, pani Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, pan Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia, pan Karol Małolepszy, dyrektor gimnazjum w Ząbkach oraz pan Marek Grali, kujawsko-pomorski kurator oświaty, byli naszymi gośćmi. Za chwileczkę nastąpi taka szybka zmiana gości i my zmienimy również temat, ale tak podsumowując, to muszę powiedzieć, że z tego, co państwo mówiliście, to jakby potwierdza się to, co usłyszałem w rozmowie z panem Romanem Lorenzem, ekspertem oświatowym, który napisał takie kompendium wiedzy poświęcone tej właśnie reformy oświaty. Zapytałem go o to, gdybyśmy postawili jakby znak równości między tą reformą oświaty a równaniem z wieloma niewiadomymi, to gdy zapytałem go o to, ile tych niewiadomych jest, on odpowiedział jednym słowem. Panie kuratorze, jak pan myśli, ile powiedział?
Dwie.
Nie, powiedział wiele. Dziękuję bardzo serdecznie państwu.
Dziękuję. Pan dyrektor gimnazjum chciał jeszcze dodać jedno zdanie.
Pan Karol Małolepszy.
Państwo tutaj jakby z pozycji samorządu, kuratora opowiadacie o niektórych rzeczach. Natomiast pozwoliłbym się nie zgodzić z wypowiedzią pana kuratora, że to jest przez kalkę z treścią tej wypowiedzi, bo jeżeli wszyscy mówią to samo...
Nie
to...
wszyscy, panie dyrektorze, nie wszyscy.
Mogę skończyć, panie kuratorze. Ja rozumiem, że pan jest organem władzy i w pewien sposób pan wywiera presję, a ja jestem ten, który to ma wykonać. I pozwoli pan, że tylko jednym zdaniem, nie urażając nikogo, ale jeżeli wiele ludzi mówi podobnym głosem to samo, to nie oznacza, że to jest kalka, tylko widzą problem i może pochylmy się nad tym problemem i spróbujmy go rozwiązać, a nie odrzucajmy go, bo ja muszę te problemy rozwiązywać na co dzień, bo te dzieci i rodzice są koło mnie. W związku z tym, to ja tą reformę będę musiał wykonać, w związku z tym posłuchajmy tego głosu, bo on naprawdę jest szczery. Nikogo nie chcę urazić, tylko wydaje mi się, że warto słuchać.
I tym akcentem kończymy tę część naszej audycji. Poprosimy o taką wymianę mikrofonów.
Tutaj państwo tego mikrofonów teraz
zamiast koszulek, tak. A ja przedstawię naszych kolejnych gości. Teraz zajmiemy się szkolnictwem branżowym, bo to również jeden z elementów tej konferencji, która odbywa się dzisiaj w Toruniu. Są z nami pani Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.
Dzień dobry państwu.
Jest również z nami pani Izabela Dubas z Instytutu Badań Edukacyjnych.
Witam państwa.
Jest pani Małgorzata Łopatko, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
Dzień dobry.
Oraz pani Marta Olszewska z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dzień dobry.
Sfeminizowało nam się
bardzo
tutaj.
Właśnie chciałem jeszcze dodać,
środowisko.
Że jest Adriana Andrzejewska, dziennikarka Polskiego Radia PIK i ja jedyny rodzynek tutaj zostałem.
I witamy państwa bardzo.
Szanowne panie, zaczniemy od pani dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jakie są najważniejsze zmiany w szkolnictwie zawodowym, które zakłada reforma?
Przede wszystkim branżowe szkolnictwo, co oznacza tyle, że przeanalizowaliśmy sytuację, jaka dotychczas funkcjonuje w obszarze kształcenia zawodowego. Okazało się, że to, co proponowaliśmy dotychczas, nie spełnia oczekiwań zarówno uczniów, jak i pracodawców rynku pracy. W związku z tym zrobiliśmy nawet taką analizę, kiedy sprawdziliśmy, w 2012 była też duża reforma przeprowadzana i sprawdziliśmy, jak uczniowie, którzy rozpoczynali szkołę 1 września 2012, ilu z nich jest absolwentami technikum. Okazało się, że z tej całej populacji 25% osób, którzy rozpoczynali kształcenie w technikum, wypadło z tego systemu, więc dało to do myślenia. Dlaczego? Chcę podkreślić, że technikum jest szkołą bardzo trudną, ponieważ łączy ze sobą zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe. Przygotowuje do matury, tak jak liceum ogólnokształcące, jak i do zawodu. W związku z tym należało przygotować ofertę taką, która będzie również trafiała do tych, którzy niekoniecznie chcą być obciążeni tak dużym zakresem kształcenia ogólnego, ale chcą pracować w zawodzie i ten zawód zdobyć i nauczyć się go dobrze wykonywać.
Pani dyrektor, zwracam się do pani dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych w Toruniu. Udało się to z pani perspektywy? Jak pani ocenia właśnie te założenia reformy i jakie są wyzwania największe?
Witam państwa bardzo serdecznie. Szkoły zawodowe w tej chwili czują ożywczy powiew zmian. To dla nas są bardzo dobre zmiany, bo oczywiście podpisuję się pod tym wszystkim, co tutaj przed chwileczką mówiła pani dyrektor. Jak najbardziej wymiar, nazwa szkół zawodowych, które były do tej pory zasadniczymi szkołami zawodowymi, kojarzył się uczniom, rodzicom niezbyt dobrze. W związku z tym zmiana nazwy na szkoły branżowe pierwszego stopnia, za chwilę drugiego stopnia, to jest to, czego oczekiwało całe społeczeństwo. Ale myślę, że również pracodawcy, ponieważ to oni są głównymi zainteresowanymi absolwentami naszej szkoły, zarówno technikum, jak i obecnie branżowych szkół, bo niestety z bólem muszę to powiedzieć, mimo że w zespole moich szkół jest szkoła zasadnicza, szkoła zawodowa, to od 2 lat nie mam naboru do zasadniczej szkoły zawodowej, mimo że rynek pracy, rynek pracodawców usilnie prosi o absolwentów takiej szkoły. Niestety z różnych względów, myślę, że również z tego, że trzeba było. Ta reforma była gdzieś wyczekiwana przez cały zespół szkół zawodowych, rodziców, uczniów. Musiało tak nastąpić, więc liczymy na dobre zmiany i na korzyści.
A nie jest to tak, że gdzieś w świadomości ludzi krąży taki stereotyp, że zawodówka to najgorsze, co może cię czekać, jeśli chodzi o edukację?
Myślę, że gdzieś...
To nawet tak straszono kiedyś.
Tak, ludzi. Oczywiście. No niestety taki jakiś tam dość nieprzychylny hasła, wizerunek do szkół zawodowych przyległ. Natomiast no, staramy się z tym walczyć i staramy się to zmienić. Myślę, że właśnie począwszy od zmiany nazwy, czyli do szkół branżowych, no to jest ten pierwszy krok, ale liczymy na to, że wesprą nas w naszych działaniach zarówno państwo jako media, żeby kreować ten dobry wizerunek absolwenta szkół zawodowych, szkół branżowych, zarówno szkoły branżowej, która będzie od 1 września utworzona, jak i tych szkół technicznych, mówimy tu o absolwentach i uczniach techników, jak i prosimy również o wsparcie pracodawców, bo to ich głos musi być wyraźnie wypowiedziany, bardzo wyraźnie, że oni potrzebują pracowników, których my będziemy szkolić.
O pracodawcach za chwilę, teraz pani Izabela Dubas.
Instytut Badań Edukacyjnych Izabela Dubas. Absolutnie. Dziękuję za ten głos, dziękuję za to wsparcie, bo my jako instytut też od wielu lat staramy się po pierwsze uruchomić pracodawców, co jest trudne. Ja ich rozumiem z jednej strony, natomiast to jak patrzymy sobie, bo chcemy ciągle dążyć do tych krajów, które są tak wysoko rozwinięte, ale spójrzmy, co tam się dzieje. Tam się dzieci uczy tak naprawdę tej postawy, tego zawodu już patrząc jeszcze ciągle na nasz system od podstawówki czy od gimnazjum, tak? No powiedzmy, że teraz będzie 8 lat podstawówki, to gdzieś tam pod koniec tej podstawówki dzieciak idzie i sobie patrzy. Bo ja sobie wymyślałam, że chcę być fryzjerką. Idę i patrzę, na czym to polega, bo to nie ma być tak, że ja sobie wymyśliłam, tylko idę i patrzę.
Muszę mieć predyspozycję.
Muszę mieć predyspozycję, muszę wiedzieć. Dzisiaj chcę tak, jutro chcę tak. I zintegrowany system kwalifikacji, który mamy teraz. Dziękuję. Pani się do mnie uśmiecha, dziękuję. on pozwala mnie jako osobie, bo to ja jako osoba, czy ja jestem z instytutu, czy ze szkoły zawodowej, czy jestem nauczyciel, czy ktokolwiek inny, ja mam mieć szansę na to, że jak rynek pracy się zmienia, to ja też mam tą łatwość zmiany, tak? Czyli mogę przez to, że się w życiu czegoś nauczyłam, pójść i potwierdzić moje kwalifikacje. Ja nie muszę pójść na kolejne studia, na kolejne kursy i cudownie, że to jest, tylko jeszcze troszkę, szkolnictwo zawodowe to jest tak przygotowane, że tylko czapki z głów, absolutnie. Natomiast generalnie, proszę Państwa, dajmy sobie szansę, tak? Dajmy sobie szansę w tym myśleniu, odejdźmy od tego, że ja może być lekarzem, prawnikiem i tak dalej, tylko mam takie czy inne kwalifikacje. Czyli zdobywam sobie, kompletuję i mogę być w życiu kimkolwiek chcę. Ode mnie zależy, kim chcę być.
To spytajmy w takim razie pracodawców, jak to z Państwa perspektywy wygląda? Czy również te zmiany to Państwa zdaniem korzystny kierunek?
Tak, my się przyglądamy tym zmianom dość długo, bo w tym procesie współpracy ze szkolnictwem zawodowym to jesteśmy od kilku lat. Nie tylko od momentu, kiedy pojawił się problem z pracownikami o tych takich, powiedzmy, kwalifikacjach zawodowych, tylko już wcześniej, bo też słyszę taki pogląd, że teraz się pojawiają pracodawcy, bo teraz rzeczywiście jest problem z pracownikami. Nie, my jako instytucja przyglądaliśmy się temu wcześniej, bo po prostu statystyki były niepokojące i było wiadomo, że skoro nie ma naborów, pani dyrektor nie może otworzyć klasy, no to wiadomo, że żadni absolwenci nie wyjdą, a jak nie wyjdą absolwenci, to pracodawcy nie będą mieli pracowników, tak? Potwierdzam to, że rzeczywiście ten syndrom zawodówki, ja też od dziecka pamiętam, ucz się, bo jak nie, to pójdziesz do zawodówki. To wszystko spowodowało to, co teraz mamy, więc nazwa jako taka powoduje tą zmianę, brzmi profesjonalnie, tak nobliwie, natomiast przyglądając się też siatce godzin, gdzie te szkoły branżowe pierwszego czy drugiego stopnia, no już nie mają tej, mają tam podstawowe polski, matematykę, język obcy, bo to jednak jest ważne, żyjemy w świecie globalnym, ale są, że tak powiem, zminimalizowane, fizyka, chemia. To już powoduje, że dzieciaki mają więcej godzin na praktyczną naukę zawodu.
No właśnie, wejdę Pani w słowo, tak. Pani Marto. Chciałem o to zapytać, czy zmienią się proporcje, jeśli chodzi o teorię i tą praktykę zawodu?
I w to zaangażowanie Państwa właśnie jako pracodawców w tę naukę.
To jest bardzo ważne, żebyście Państwo zaangażowali. Naprawdę go potrzebujemy jako instytut. Naprawdę bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo z nami współpracowali.
My też byśmy bardzo chcieli, tylko troszkę na przeszkodzie stoi nam brak uregulowań prawnych, jakby to miało wyglądać, tak? Bo nie być gołosłowną, wczoraj byłam z pracodawcą u pani dyrektor w szkole i zastanawialiśmy się nad klasą patronacką i już nad konkretami, jakby to miało wyglądać. I na razie w zasadzie rozmawialiśmy o takiej luźnej formule, bo proszę Państwa, idealnym stanem byłoby, gdyby praktyczna nauka zawodu odbywała się na rzeczywistych stanowiskach pracy, tak? Czyli u pracodawcy. Tylko trzeba to zorganizować, bo jak Państwo wiecie, pracodawca, przedsiębiorca, jego podstawowym celem jest zysk. On musi produkować. Teraz jak zrobić, jak to zorganizować, żeby też mógł ten czas poświęcić na przygotowanie w związku z tą sytuacją, jaką mamy. Wydaje mi się, że to jednak należałoby uregulować prawnie, w jaki sposób to, bo teraz wszyscy się zastanawiają, a to takie luźne jakieś pomysły, ale te luźne pomysły nie powodują, czyli jakieś finansowe zabezpieczenie, tak? Jeżeli uczniowie idą do pracodawcy, to kto ich ma uczyć? Kto za to ma brać pieniądze? Takie proste pytania,
na które... Kto ma zapłacić za tą naukę?
Tak, za które teraz nie mamy odpowiedzi.
Co na to ministerstwo wobec tego?
Szanowni Państwo, oczywiście to wszystko już się dzieje. Z tym, że to jest zróżnicowane, dlatego że w jednych regionach jest to już rozwinięte, natomiast w innych nie. Klasy patronackie jak najbardziej funkcjonują od wielu, wielu lat. Nie ma tu żadnych przeszkód prawnych. Ja zapraszam do siebie, jeśli chodzi o wsparcie w przypadku powołania takich szkół, czy funkcjonowania takich szkół. Jak najbardziej w tej chwili pracujemy nad ustawą o finansowaniu, więc tutaj mocno przyglądamy się też temu i analizujemy finansowanie szkolnictwa zawodowego. Natomiast chcę powiedzieć, że w tej chwili jest w subwencji zabezpieczone wynagrodzenie dla instruktora praktycznej nauki zawodu, premia i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest. Także zapraszam poszczegóły do nas, ponieważ my jesteśmy też od tego, żeby wspierać współpracę z pracodawcami. Natomiast ja chciałabym jeszcze nawiązać, jeśli mogę, tak króciutko powiedzieć o tych zmianach, bo jesteśmy dopiero na początku drogi. Te zmiany rzeczywiście są przemyślane, są ze sobą spójne. I tak jak pani z Instytutu Badań powiedziała o tym, że oto rzeczywiście dziecko musi mieć zbadane predyspozycje, chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście my wprowadzamy doradztwo zawodowe w siódmej klasie, które, miejmy nadzieję, siódma, ósma klasa, jak również w branżowej szkole.
I dzisiaj na ten temat dyskusja.
Miejmy nadzieję, że również będzie mniej złych wyborów spośród uczniów, którzy chcą się kształcić w poszczególnych zawodach. Chcę jeszcze jedno powiedzieć. To nie tylko zmiana na branżową szkołę, to zmiana również jakościowa, ponieważ w poniedziałek, 13 marca, pani minister podpisała nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów, czyli nowej listy zawodów, w których mogą kształcić branżowe szkoły i nie tylko, i technika również, od 1 września 2017. Ta lista zawodów była układana, była analizowana razem z pracodawcami, również z partnerami społecznymi.
Szanowne także... panie, musimy już powolutku kończyć, a ja jeszcze mam jedno pytanie dotyczące naszego regionu. Czy my wiemy, jakich pracowników my tutaj potrzebujemy na Kujawach i Pomorzu? Podejrzewam, że nie są to górnicy ani rybacy dalekomorscy.
Może ja się wypowiem. Oczywiście myślę, że wypowiadam się w imieniu swoim i swojej szkoły, ale również innych szkół zawodowych na terenie gminy miasta Toruń. Jak najbardziej. Wiemy, jakie jest zapotrzebowanie, dlatego że pracodawcy odwiedzają nas. Mamy szeroką współpracę tutaj z wszelkimi instytucjami, które skupiają pracodawców, między innymi właśnie z Izbą Przemysłowo-Handlową, więc wiemy, jakie jest zapotrzebowanie. Ja może tylko tak nieskromnie dodam, że już jesteśmy na końcu drogi, aby właśnie zatwierdzić i rozpocząć nabór w nowym roku szkolnym do dwóch nowych zawodów, który jeden jest z nowej listy zawodów, który się pojawił, to jest technik automatyk i druga w szkole branżowej mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. To są dwa nowe kierunki, które chcemy otworzyć właśnie na zapotrzebowanie toruńskich przedsiębiorców.
O szkolnictwie branżowym rozmawiamy nie bez powodu, szanowni państwo, bowiem w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości odbywa się pierwszy kongres szkolnictwa branżowego, a naszymi gośćmi były...
Pani Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, pani Izabela Dubas z Instytutu Badań Edukacyjnych, pani
Dziękuję
Małgorzata
bardzo.
Łopatko, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych w Toruniu
Dziękuję
oraz
bardzo.
Pani Marta Olszewska z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dziękuję. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Z toruńskich Jordanek żegnają się z państwem
Adriana Andrzejewska
i Maciej Wilkowski. Do usłyszenia.